Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Piotr Zembrzuski. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar wszczął postępowanie ułaskawiające wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Prezydent Polski podjął taką decyzję na prośbę żon aresztowanych parlamentarzystów PiS-u.
Andrzej Duda zawnioskował też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i natychmiastowo zwolnił osadzonych na czas postępowania.
Minister Sprawiedliwości potwierdził w piątek, że otrzymał wniosek od prezydenta i wszczął postępowanie ułaskawiające. Inne decyzje, jak mówił, nie zapadły.
Oczywiście w związku z takim wnioskiem prokurator generalny ma za zadanie wszcząć postępowanie i to postępowanie zostało przeze mnie wszczęte oraz ma także za zadanie zażądać akt postępowania i te działania także podejmuje. Natomiast na obecnym etapie jeszcze żadne inne decyzje nie zapadły, jeśli chodzi o dalsze postępowanie w sprawie.
Oznacza to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż pozostają w aresztach.
Były wiceminister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski obawia się, że postępowanie ułaskawiające polityków PiS-u może być celowo przeciągane.
Jest na pewno takie zagrożenie. Ci ludzie przecież celowo, wbrew prawu, narażając samych siebie na odpowiedzialność karną w sposób jawny i oczywisty, doprowadzili do bezprawnego pozbawienia wolności dwóch ludzi, ministrów, którzy walczyli z korupcją. Natomiast raczej nie spodziewałbym się, aby pan prokurator Bodnar ochoczo chciał ich teraz uwalniać.
20 grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 2 lata pozbawienia wolności.
We wtorek policja aresztowała obu polityków w Pałacu Prezydenckim. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w piątek śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji i Służby Ochrony Państwa.
Mariusz Kamiński przebywa w zakładzie karnym w Radomiu, a Maciej Wąsik w Ostrołęce. Obaj parlamentarzyści prowadzą protest głodowy.
Sąd rejestrowy odrzucił wniosek o wpisanie neowładz Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej podobna decyzja zapadła w sprawie neozarządu TVP.
Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w grudniu prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i powołał własnych. Następnie postawił media publiczne w stan likwidacji.
Politycy PiS-u i część dziennikarzy wskazywali wówczas, że są to bezprawne działania, ponieważ władze publicznych nadawców powołuje Rada Mediów Narodowych.
Do decyzji sądu rejestrowego odniósł się na naszej antenie redaktor Jacek Karnowski z tygodnika Sieci.
Nagle się okazało, że ci ludzie, którzy przecież tak nam wmawiali, że tutaj bronimy swojego, propagandy, że to straszne, że przecież minister absolutnie ma prawo powołać władzę mediów, dziś już wiemy, nie mieli racji, ponieważ sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, poszczególni sędziowie, referendarze po prostu odrzucili ten wniosek ministra kultury i co najmniej od momentu wejścia do mediów, to był 20 grudnia, tego siłowego, przemocowego, wiadomo, że to było bezprawne, do momentu powołania likwidatora, co zdarzyło się kilka dni temu, co najmniej w tym okresie mieliśmy do czynienia z działaniem bezprawnym, narażono na straszliwe straty finansowe media publiczne, a przypuszczać można, że i to wpisanie likwidatora też jest pod dużym znakiem zapytania.
Na rozpatrzenie sądu czeka jeszcze wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego nowego zarządu Polskiej Agencji Prasowej.
A jak informują media, na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie przeszukano biuro i mieszkanie należące do notariusz Joanny Kończyk.
Notariusz brała udział między innymi w odwołaniu zarządu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz powołaniu nowych władz. Wskazywano, że mogło dojść do poświadczenia nieprawdy.
Protest wolnych Polaków to początek drogi, by odzyskać nasz kraj. Tak czwartkowe wydarzenie podsumował w mediach społecznościowych szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak.
Manifestacja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość stanowiła formę sprzeciwu wobec działań rządu Donalda Tuska i sejmowej większości. Chodzi między innymi o atak na media publiczne i aresztowanie w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Manifestacja zbiała czerwonymi flagami odbyła się przed Sejmem, a później przeniosła się przed kancelarię premiera.
W nagraniu opublikowanym w internecie Mariusz Błaszczak podziękował za udział w wydarzeniu i wskazał, że był to wspaniały pokaz patriotyzmu.
Ponad 300 tysięcy wolnych Polaków pokazało swój sprzeciw wobec destrukcyjnej polityki koalicji 13 grudnia. Dziękuję wam za to. To był wspaniały pokaz patriotyzmu i miłości do ojczyzny. To wy jesteście tą siłą, która może zatrzymać Tuska i jego ekipę, bo wystarczył miesiąc ich rządów i przekonaliśmy się, że jedyne co potrafią to niszczenie i zemsta. Dlatego tak ważne jest, żebyście to wy, razem z nami, pilnowali naszej ojczyzny. Przyjechaliście do Warszawy z każdego zakątka Polski, dlatego bo nosicie Polskę w sercu i zależy wam na tym, żeby żyć w sprawiedliwym i wolnym państwie. Wczorajszy protest i marsz są początkiem drogi, by odzyskać nasz kraj. Bądźmy razem. Dziękuję wam.
Na naszym portalu znajdują się materiały wideo z wydarzenia. Można także odsłuchać przemówień osób, które wystąpiły w trakcie protestu wolnych Polaków.
Posłowie koalicji rządzącej chcą zakazać hodowli zwierząt futerkowych. Uważają, że w Polsce jest to schyłkowa działalność, informuje dziś jeden z dzienników.
Szczegóły zna Wojciech Grzywacz.
Projekt w tej sprawie jest niemal gotowy. Ma zostać przedstawiony na początku lutego. Pracuje nad nim Małgorzata Tracz, poseł Koalicji Obywatelskiej z Partii Zieloni i szefowa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt na Futro. W rozmowie z naszą redakcją hodowca norek Szczepan Wójcik wskazuje, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych to dopiero pierwszy krok w ramach szerszego planu niszczenia rolnictwa.
Przede wszystkim jest to realizacja pewnej agendy, którą Partia Zielonych sobie obrała. Jest to likwidacja hodowli krok po kroku. Jest to wygaszanie hodowli zwierzęcej w konsekwencji rolnictwa jako takiego. To jest realizacja ich wizji świata. Oczywiście zaczynają od hodowli zwierząt futerkowych. Następnie przyjdzie czas na ubój na potrzeby religijne. Następnie likwidacja drobiu, hodowla klatkowa i tak dalej. To jest realizacja szerszej agendy, z czym nawet się nie ukrywają. Pani Małgorzata Tracz, poseł Partii Zielonych, wprost mówi w swoich mediach społecznościowych, że to jest pierwszy krok i to jest powrót do tak zwanej piątki dla zwierząt.
Jednym z założeń piątki dla zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości był właśnie zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Propozycje spotkały się ze stanowczym sprzeciwem m.in. rolników. Również część polityków Zjednoczonej Prawicy nie popierała przedstawionych rozwiązań. W efekcie piątka upadła.
Policja apeluje o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie tegorocznych ferii zimowych.
Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, rozpocznie się już diś i potrwa do 25 lutego. W tym czasie funkcjonariusze zwiększą liczbę patroli na drogach krajowych i w rejonach najbardziej popularnych turystycznie.
Policjanci będą kontrolować prędkość pojazdów, trzeźwość kierowców i właściwe przewożenie dzieci. Będą też zapewniać płynność ruchu na najbardziej ruchliwych trasach.
Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazuje, że funkcjonariusze skontrolują też autobusy, którymi uczniowie będą przewożeni na zimowy wypoczynek.
Jeżeli chodzi o opiekunów wycieczek, również prosimy o, jeżeli chodzi o sprawdzenie autokarów, bo takie miejsca są przygotowane we wszystkich województwach, o skontaktowanie się chociażby kilka dni wcześniej, żeby umówić taką wizytę, aby nie trzeba było oczekiwać na sprawdzenie, a dla skali tego wydarzenia powiem, że w zeszłe ferie no to było prawie 5 tysięcy sprawdzeń tych autokarów. Na szczęście w ogromnej większości były to autokary sprawne. Technicznie nie mówiliśmy tutaj o nietrzeźwych kierowcach, bo takowego ujawniliśmy tylko jednego, oczywiście o jednego za dużo.
Podczas kontroli autobusów policjanci zwracają uwagę między innymi na stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierujących oraz ich stany psychofizyczne i trzeźwość. Wykaz punktów kontroli autobusów znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
W nocy z czwartku na piątek wojska USA oraz Wielkiej Brytanii zaatakowały cele Huti w Jemenie. Uderzenie było odpowiedzią na ostrzeliwanie przez rebeliantów statków na Morzu Czerwonym.
Siły amerykańskie i brytyjskie przeprowadziły atak przy wsparciu Australii, Bahrajnu, Kanady i Holandii. Uderzenia skupiły się głównie na radarach, instalacjach rakietowych i dronowych oraz miejscach składowania broni.
Politolog dr Tomasz Teluk wskazuje, że międzynarodowa reakcja może w pewnym stopniu zdegradować zdolności bojowników do dalszego atakowania zatrzymania statków handlowych.
Te akty terrorystyczne skierowane przeciwko społeczności międzynarodowej będą kontynuowane, natomiast z pewnością to dobry ruch w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej. W pewnym stopniu zatrzyma to jednak aktywność bojowników Huti, którzy do tej pory byli bezkarni, natomiast teraz będą ryzykowali znacznie więcej. Ewentualna ich dalsza aktywność obnaży miejsca, bazy, infrastrukturę, z której są atakowane statki i ułatwi to zniszczenie celów przez siły Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy innych krajów.
Działania wojsk amerykańskich i brytyjskich potępił Iran, który uznał je za naruszenie spójności terytorialnej Jemenu i złamanie prawa międzynarodowego. Z kolei Rosja wezwała do pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Od listopada ubiegłego roku Huti przeprowadziło 27 ataków na statki przepływające przez Morze Czerwone. Agresja rebeliantów zakłóca handel międzynarodowy na kluczowej trasie między Europą a Azją, na którą przypada około 15% światowego ruchu żeglugowego.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.